choćbym nie powiedział, to wszyscy wiedzą, że Staszek się dzisiaj nie wyspał. Ale to nie tylko jego wina jest, ale to innych młodych. Zapomnieli, co pisze święty apostoł Jakub w 4 rozdziale, 17 wersecie. Leszek, wiesz, co tam napisane? Nie, nie zaglądaj. Teraz już za późno, jedzie to miejsce, już teraz nie ustąpię. Profesor, jeśli tak to wyszło, to chciałbym się z braterstwem podzielić takim jednym tematem. Może nie w pełni, jak go tutaj powiem dzisiaj, ale chciałbym się z braterstwem podzielić na temat utrata płynności cierpienia. Płynność. Słowo płynność w dzisiejszej dobie to jest bardzo znane. Szczególnie ci bracia, którzy prowadzą jakieś interesy, no to znają się na płynności płatniczej, prawda? Utrata płynności płatniczej, finansowej. Dobra to rzecz. Zadowoleni są ci, którzy mają interesy, jak utracą płynność płatniczą? Chyba nie, prawda? To się równa z bankructwem już. Podobnie jest i w życiu chrześcijanina. Przytoczę, braterstwo, 4 wersety świętego apostoła Piotra i 1 werset świętego apostoła Pawła. W pierwszym liście święty apostoł Piotr w pierwszym rozdziale od 5 wersetu pisze: którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnymi doświadczeniami. Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Tego miłujcie, chociaż Go nie widzicie. Wierzcie w Niego, choć Go teraz nie widzicie, i weselcie się radością niewysłowioną i chwalebną. Bratestwo, te 4 wersety mówią o dwóch bardzo ważnych rzeczach. O rzeczach, które są bardzo trudne w naszym życiu. Święty apostoł Piotr w wersecie 5 zaznaczył, że mamy się przygotować na objawienie się czasów ostatecznych. Te czasy ostateczne dla każdego jednego chrześcijanina występują w różnym okresie czasu. Gdy badamy święte Ewangelie, gdy badamy Ewangelię świętego Jana i zaglądamy do rozdziału 17 i do rozdziału 18, dowiadujemy się tam o czasie ostatecznym, który był dla kogo tym czasem ostatecznym? Dla naszego Pana Jezusa Chrystusa. On w czasie ostatecznym dla siebie wypowiedział wielką arcykapłańską modlitwę. On w tym czasie ostatecznym przygotował uczni do doświadczeń, do wypełniających się proroc, i w tym czasie ostatecznym oddał się w zupełną wolę Bożą. Aczkolwiek czasy ostateczne dotyczą nie tylko indywidualności, ale dotyczą też zbiorowości. dla narodu izraelskiego za czasów Chrystusa, gdy Chrystus umierał, był czas ostateczny. Teraz, braterstwo, gdy jesteśmy u schyłku kariery Kościoła, gdy Kościół ma być zabrany w ostatecznych czasach, miały przyjść różne rzeczy, które miały powodować poważne, ciężkie doświadczenia dla ludu Bożego. Dlaczego podkreślam, że poważne i ciężkie? Bo to jest lud Boży. I święty apostoł Piotr wyraźnie powiedział, że w tym czasie ostatecznym, werset 6 mówi, weselcie się z tego, że przychodzą na was doświadczenia, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Różnorodnymi. Ten werset świętego apostoła Pawła, który wspomniałem, jest zapisany w liście do Rzymian, rozdział 8, a werset 26 jest ten werset nam dobrze znany, braterstwo. Często go cytujemy. Jeśli z Nim cierpimy, z Nim też królować będziemy. A więc mamy podkreślenie doświadczeń, cierpienia, które powoduje to, że nasza ofiara jest przyjemna przed obliczem Bożym. I teraz, braterstwo, tak pobieżnie zastanówmy się. Dwa składniki bardzo ważne. Cierpienie i radość. Apostoł Piotr wymienia w wersecie 8. Weselcie się radością niewysłowioną i chwalebną. Biblia Gdańska oddaje ten werset. Weselcie się radością niewymowną. Braterstwo, związane z doświadczeniem. Czyli z tych wersetów wynika jasno, że najpierw jest doświadczenie, następnie jest radość. Ale jak się radować w cierpieniu? Zauważmy, gdy spojrzymy na rodzaj ludzki, gdy włączymy choćby ten telewizor, to widzimy, jak pokazują ludzkie cierpienia, ludzkie niedoskonałości, choroby. Ludzie cierpią. Pytamy się, w jakie imię oni cierpią? Gdy patrzymy na naszą społeczność, braterstwo, na młodszych, na starszych, na starych, gdy patrzymy na warunki życia naszego i na to, co mój przedmówca tutaj powiedział, to widzimy cierpienia? Widzimy cierpienia. A więc nasza ofiara jest zawsze związana z cierpieniem. Ale czy tylko my cierpimy? Inni ci, co cierpią, to zbawieni nie będą? W jakie imię oni cierpią? My, braterstwo, przyjęliśmy tą regułę naszego Pana Jezusa Chrystusa, który powiedział do dwóch synów Zebedeuszowych. Chcemy być po prawicy i po lewicy. Chcemy być w Królestwie Chrystusowym, Bożym. Królestwie Niebieskim. Podporządkowujemy nasze życie, aby do tego Królestwa w jakiś sposób dojść. Ale teraz Pan Jezus nam powiedział, czy możecie pić ten kielich który ja będę pił, i chrztem, którym ja się chcę być ochrzczeni, wymienia dwie bardzo ważne rzeczy. Cierpienie i chrzest. Kielich braterstwo jest symbolem cierpienia. Jest symbolem doświadczenia i tego udowadniać biblijnie nie musowo. Bo to udowadnia już nasze chrześcijańskie życie. Gdybym zapytał, czy ktoś jest w tej naszej społeczności w dniu dzisiejszym, co nie ma cierpienia, nie ma doświadczenia? Braterstwo, jak nie ma doświadczenia w zborze, to ma doświadczenie w domu. A jeśli w domu się jakoś tam układa i z tego czerpie zadowolenie i radość widoczną na zewnątrz, no to go dotknie doświadczenie z innej strony. Wystarczy, że pojedzie na konwencję i już tam może być doświadczony. Wystarczy, że wysłucha jakiegoś wykładu i już będzie doświadczany. Czy doświadczenia przechodzą tylko ostatni członkowie Kościoła? A jak było braterstwo w pierwotnym Kościele? Gdy czytamy Dzieje Apostolskie, to zauważamy, że w pierwotnym Kościele najbardziej prężny zbór to był w jakiej miejscowości? W jakiej? W jakiej? Gdzie bracia czuli się dobrze, gdzie było błogosławieństwo, gdzie miał kto pracować. Byli tacy, którzy umieli dobrze robić, to robili. To był zbór braterstwo w Efezie, o którym jest wspomniany w Dziejach Apostolskich. Cieszący się autorytetem, cieszący się wyrozumieniem, społecznością z Bogiem i z prawdą, ale jakże mocno był doświadczony. Jakie przykre słowa musieli wysłuchać starsi zborowi efescy od świętego apostoła Pawła. Apostoł Paweł pracował nad nimi, ale wśród tych starszych pojawili się tacy, którzy chcieli ulżyć swoim doświadczeniom. Te doświadczenia pierwotnego Kościoła były tak silne, że te filary pękały, nie wytrzymywały. Ich wiara była doświadczana jak złoto. W ogniu była próbowana. Po co? Aby mogli odczuć chwałę, aby mogli odczuć sławę i cześć i otrzymać radość niewypowiedzianą. I teraz święty apostoł Paweł do tych starszych zborowych zwraca się takimi mocnymi słowami. Po odejściu moim wni do was wilcy okrutni, którzy nie będą folgować trzodzie, w niej idą fałszywi Chrystusowie. A braterstwo, gdybym tak zapytał, skąd się wzięło nominalne chrześcijaństwo? Gdzie ono ma korzenie swoje? Gdzie jest pierwotność nominalnego chrześcijaństwa? Z kogo ono się wyłoniło? Z prawdziwych, poświęconych Bogu ludzi. Tych braci, którzy utracili płynność cierpienia. Tych braci, którzy pozostawili Chrystusa, pozostawili prawdę i społeczność. Gdybyśmy sięgnęli do historii Kościoła, w jaki sposób wkradała się nominalność, to byśmy musieli określać tymi podobnymi słowami, jak padały określenia z pierwszego wykładu. Może nieco w innej formie, ale w podobny sposób. Teraz pytanie, czy ten pierwotny Kościół tak doświadczany i ci, którzy odstępowali, mieli w sobie radość niewysłowioną? Braterstwo, gdy sięgniemy do słów naszego Pana Ewangelii świętego Jana, 15 rozdział, tam jest dana taka przypowieść o winnej latorośli i na zakończenie tej przypowieści, gdy Pan Jezus już tą przypowieść wytłumaczył, to w 11 wersecie pisze: to wam powiedziałem, aby radość moja była w was. I aby ona była zupełna. Czyli jeśli Pan Jezus podkreśla radość zupełna, apostoł Piotr mówi radość niewysłowiona, niewypowiedziana, to są dwie radości, prawda? Radość widoczna, radość wysłowiona. My często, braterstwo, przeżywamy różnego rodzaju doświadczenia i wysławiamy się swoim głosem. Okazujemy jakieś zadowolenie, okazujemy radość. Apostoł Jakub powiedział: jeśli wpadacie w różne pokusy, to co róbcie? Radujcie się. Mieć pokusy i radować się? Można to tak? Proszę kręcić głową, że nie można. Pokusa. Nie wódź nas w pokuszenie. Nie upuszczaj nas w pokuszeniu. Pan Bóg może nas kusić? Też nie może?
Może do dobrego.
Pan Bóg może do dobrego. A w naszej modlitwie, braterstwo, to prosimy, nie upuszczaj nas z pokuszeń, jak to od tych dobrych pokuszeń? Czy od tych złych?
Od złych.
Masz rację, od złych. Bardzo dobrze. Od złych pokus. Kto nam może posyłać złe pokusy? jest taki werset, że pośle im skutek błędu. Apostoł Paweł mówi tak, w drugim liście do Koryntów, 4:4. Bóg świata tego zaślepił zmysły ludzkie, aby im nie świeciła światłość Ewangelii. Jest to pokusa? Jest to pokusa, braterstwo. Siostra powiedziała, że możemy mieć pokusy nie tylko od szatana, ale też od świata. Co to są pokusy od świata, od szatana? I tu, braterstwo, te pokusy od świata, od szatana, to wstawmy sobie to, co brat przede mną mówił. To jest walka o dobra materialne. To jest walka o te rzeczy, ale kosztem świętej prawdy. Ciało ma swoje pokuszenie, swoje chcenie, a świat ma swoje pokuszenie. I spójrzmy teraz, braterstwo. Iluż my mamy wrogów? Czy to już są wszyscy wrogowie? Ciało, świat, szatan. Czy jeszcze byśmy może znaleźli kogoś? Brat Russell podaje taką ważną myśl. Jeśli mówimy o pokusach, to musimy pamiętać, że w czasach ostatecznych Kościół ma o jedną pokusę więcej. O jaką pokusę? Trzy już mamy. Szatan, świat, ciało. A Kościół w czasach ostatecznych ma jedną pokusę więcej. Jaką? Braterstwo, jest to wpływ i siła sił demonicznych. Świat się już nad tym zastanawia, co się robi, że człowiek dostaje takiego chcenia, żeby drugiemu zrobić źle. Żeby mu zabrać dobre imię, żeby... No, dobre imię to jeszcze takie... Taka pokusa dla człowieka światowego, to jeszcze nie jest taka zła, prawda? Ale jak go chce zabić, i to w sposób bestialski, chce mu zastosować jakiś pręgierz, zrobić mu krzywdę trwałą, zrobić mu bolesne cierpienie na jego ciele, to są wszystko nieprawości pochodzące od sił demonicznych. I taki człowiek, gdy go pytają, dlaczego on to robi i w imię czego, on mówi, on ma takie chcenie. Bo on się zaaplikował jakimś dopalaczem, no i zrodziło się w nim chcenie zabijania, no to on będzie za nic zabijał. Ale braterstwo, czy nie udziela się to dla ludu Bożego? Czasami takie chcenie. No z byle czego tak mamy chęć kogoś uszczypnąć. Tak delikatnie, ale uszczypnąć. Albo zabrać mu dobre imię. I to powoduje doświadczenie. I teraz on z tego ma radość. Ten, co to zrobił, ma radość i ten, którego dotyczyło, też ma radość. Ale czy jest to radość niewymowna, niewysłowiona? W Cieniach Przybytku, braterstwo, mamy taki zapis w wykładzie o ofiarach Dnia Pojednania tam, gdzie jest wypowiedziana ofiara kozła pańskiego i kozła Azazela. I tak jest na ostatnich dwóch paragrafach w tym wykładzie wstawione pytanie. Jaka różnica jest między Kościołem, a Wielkim Gronem? Lub jaka różnica jest między kozłem pańskim a kozłem Azazela? Czy, braterstwo, przypominamy sobie te różnice?
Kozioł pański był ofiarowany na ołtarzu zabity, a Azazel...
Jest jedna różnica. Kozioł pański był ofiarą za grzech. A kozioł Azazela był ofiarą za grzech? A jaką ofiarą był? Był ofiarą Dnia Pojednania, braterstwo. A to jest różnica. Być ofiarą za grzech, a być ofiarą tylko Dnia Pojednania. To jest jedna różnica. Jaka jest następna? Jeden przedstawia Kościół, a drugi przedstawia Wielkie Grono. I tam, braterstwo, jest takie zdanie. Kościół wszystkie cierpienia i doświadczenia swojej wiary na ołtarzu pańskim przechodzi z wielką wdzięcznością i zadowoleniem w stosunku do Boga. Braterstwo, z wielkim zadowoleniem, z wdzięcznością dla Boga. Za co? Za doświadczenia? Za cierpienia? Tak, braterstwo, za cierpienie. Bo w kościele zobrazowanym w koźle pańskim, w koźle ofiary, nie może ustać płynność cierpienia. Ona musi być bez przerwy. A kozioł Azazela, czyli Wielkie Grono, jest to klasa, która też przechodzi cierpienia. Czy Wielkie Grono nie przechodzi cierpienia? Przechodzi, braterstwo. Ale dlaczego jest Wielkim Gronem? Bo Wielkie Grono cierpi też, ale nie okazuje wdzięczności i zadowolenia. Ono to czyni z przymusu. I to, braterstwo, było pokazane w przypowieści o mądrych i głupich pannach. Ile było wszystkich panien? 10. I wszystkie były mądre, prawda? Jak przyszły do Pana, to były mądre. A kiedy się okazały, że 5 było niemądrych?
Kiedy Pan odwłaczał z przyjściem, a opustnęli wszystkim.
Pan odwłaczał z przyjściem swoim. Jest mowa o czasach ostatecznych. O zabraniu ostatnich członków Kościoła. To są czasy nasze, braterstwo. I okazało się, że 5 panien miało olej w lampach i w naczyniach. A 5 miało tylko w lampach. A brakło im w czym oleju? W naczyniach. Te panny, które miały olej zaczerpany ze Słowa Bożego, przez badanie, przez czytanie, przez błogosławieństwo Ewangelii, miały olej w lampach, ale miały też w naczyniach, że umiały zrozumieć przy pomocy Ducha Bożego, o którym powiedział nasz Pan Jezus Chrystus, że pośle Pocieszyciela, który wprowadzi nas we wszelką prawdę, potrafiły zrozumieć odpowiedni czas, potrafiły zrozumieć proroctwa, obietnice, potrafiły zrozumieć boski plan zbawienia. One ducha miały w umyśle i w sercu. I dla nich nie mogła ustać płynność cierpienia. Oni mieli łączność z Bogiem. Ale drugie, miały zrozumienie, służyły Bogu, Chrystusowi, miały ducha zaczerpniętego przez czytanie, przez badanie, przez słuchanie wykładów, ale nie umiały sobie poradzić z głębią boskiego planu. Nie potrafiły się wgłębić w swoją ofiarę. Nie potrafiły przyjąć cierpienia pańskiego, cierpienia zesłanego przez Boga i znosić z przyjemnością i radością. Chciały sobie ulżyć nieco przez przyjemność świata tego, przez miłość tego świata i straciły olej w naczyniach. Ale tak jedne, jak i drugie chciały wejść przez drzwi pańskie, ale miały tą świadomość, że bez tego oleju w naczyniach nie wejdą. Więc poszły do tych mądrych i mówią: dajcie nam oleju. Dajcie nam, bo nam brakuje. A te mądre powiedziały co? Idźcie do sprzedających i tam nabądźcie oleju. A gdy poszły do sprzedających, gdy wróciły, już tych mądrych nie było. Braterstwo, może wspomnę tutaj myśl, która w naszych myślach jeszcze się nie przewijała odnośnie zamknięcia drzwi. Spotkałem tak ważną myśl, brat Russell ją wspomina, między innymi, gdy mówi w trzecim tomie o zamknięciu drzwi, to daje tam trzy dowody, które będą świadczyć o zamknięciu drzwi. Czy przypominacie sobie, braterstwo, jakie? Pierwszy to będzie, że nie będą się poświęcać. Drugi, braterstwo, to co? Trzeci?
Brak środków.
A więc, braterstwo, będzie zanikać słowo prawdy. Prawda nie będzie stwarzać radości. Nie będzie usiłowania do prawdy. Ta prawda zostanie przykryta ziemskimi sprawami. Czy zauważamy ten znak? Drugi, braterstwo, będzie brak środków na działanie. I zauważmy, braterstwo, jedno. Jest nam lepiej czy gorzej, jak 50 lat temu? Brat Mikołaj mówi, że nie ma co porównywać. A jak wygląda nasza ofiarność, naszych środków? Jest lepiej czy gorzej? Większe wpływy czy mniejsze wpływy? O czym to świadczy? I trzecie, braterstwo. Czy zauważacie, że tracimy przywilej cierpienia? Że tracimy płynność cierpienia? A z tym się wiąże bardzo ważna rzecz. tak jak w pierwotnym Kościele. Byli tacy, którzy stracili płynność cierpienia. Tak w czasach ostatecznych, braterstwo, też jest możliwość utracić płynność cierpienia. I teraz brat Russell podaje taką myśl, że przyjdzie taki czas, że my jako ludzie będziemy walczyć, czy drzwi są zamknięte, czy drzwi są otwarte. Czy nie przechodziliśmy tych doświadczeń? Jeden mówił, że Pan już zamknął drzwi. Pojawiła się nowa chronologia i dzięki Bogu już upłynęło prawie 30 lat i bez kombinacji wierzymy, że Kościół jeszcze jest na ziemi. I nie trzeba kombinować, że duchowo zabrane, a cieleśnie chodzimy. Nie. Tego się nie da podzielić. Straciliśmy płynność cierpienia. I kto zachowuje to cierpienie, ma łaskę niewypowiedzianą, niewysłowioną. A co to jest, to za chwilę powiemy. I dalej brat Russell mówi, przyjdzie taki czas, że te drzwi będą jeszcze otwarte, a nikt przez nie wejść nie będzie chciał. Co to znaczy, braterstwo? Że Pan Bóg nie śpieszy się z zamknięciem drzwi. Tylko przyjdą takie warunki, że stracimy płynność cierpienia i nie będzie już ochotników, aby przejść przez te drzwi. Bo żeby przejść przez te drzwi, to trzeba mieć olej i w lampach, i w naczyniach. A jak pozostaną tylko ci, co mają w lampach, to jak wejdą? I takie rozwiązanie jest możliwe. Jeśli nie stracimy, braterstwo, płynności naszego doświadczenia, to apostoł Piotr w 8 wersecie powiedział: tego miłujcie, chociaż go nie widzieliście. Wierzcie w niego, choć go teraz nie widzicie. I weselcie się radością niewypowiedzianą, radością niewysłowioną. W trakcie naszego rozważania wspominałem o radości wysłowionej, wypowiedzianej, że cieszymy się z błogosławieństwa, cieszymy się z lżejszych doświadczeń. Ale braterstwo, jak cieszyć się radością niewypowiedzianą, niewysłowioną w ciężkich doświadczeniach? I wracamy, braterstwo, do naszego Pana. Nasz Pan Jezus Chrystus w Jego ostatecznym czasie, gdy się zbliżała, aby złożyć ofiarę, jaką radość okazywał? Wysłowioną, wypowiedzianą czy niewypowiedzianą? W tym momencie, gdzie wziął ze sobą 11 przyjemnych, zawsze otaczających go uczni. W tym momencie, że wziął bliżej siebie tych trzech, którzy mu dali jakieś zapewnienie. A ci trzej ze zmęczenia spali. A Chrystus cierpiał. Chrystus nie utracił płynności cierpienia. Chrystus cierpiał. A gdy przyszedł anioł z nieba i go pocieszył, to co Chrystus Pan powiedział? Śpijcie. Wasze słowo współczucia już mi jest niepotrzebne. Śpijcie. Przybliża się czas, Pan Jezus został wzmocniony. Czym wzmocniony, braterstwo? Przez Boga Ojca, przez Ducha, radością niewysłowioną. Co to jest radość niewysłowiona? Następnie, braterstwo, Chrystus Pan cierpi z powodu Judasza. Czy Judasz nie cierpiał? Czy możemy tak powiedzieć, że Judasz nie cierpiał? Cierpiał, prawda? No bo jak mu sumienie robiło wyrzuty, to jest coś. Jak rzucał z powrotem tymi srebrnikami, to jest coś. Jak się targnął na swoje życie, to też jest coś, braterstwo. Ale Judasz już utracił płynność cierpienia. On miał cierpienie, ale nie mógł być pocieszony radością niewypowiedzianą, niewysłowioną. Ale był jeszcze ktoś, który też cierpiał. Dał Chrystusowi zapewnienie: Panie, jeśli Ty mówisz o proroctwie, że uderzę pasterza, a będą rozproszone wszystkie owce, to ja jeden, choćby się Ciebie wszyscy zaparli, braterstwo. Tam jest napisane, że choćby się Ciebie wszyscy zaparli, to ja jeden się nie zaprę. A stało się jak? Wszyscy się nie zaparli, a on jeden się zaparł. Miał doświadczenie? Miał doświadczenie, braterstwo. Ale miał też nieprzerwaną płynność cierpienia. Po czym to można poznać? Że dla niego cierpienie nie ustało? Płakał i pokutował, aż sobie bruzdy wypłakał. To świadczyło o tym, że Pan Bóg zachował łaskę. Jakżeż przyjemnie było mu słuchać, jak Pan Jezus do niego powiedział, żem ja prosił za tobą. A jakże przyjemnie było słuchać mu tego pytania: Szymonie, Szymonie, miłujesz mnie? 3 razy się Pana zaparł? I 3 razy Chrystus Pan go pytał. Piotr wraca na swoją pozycję. Skąd wziął tą siłę do powrotu? Bóg mu dał, Chrystus mu dał radość niewypowiedzianą. Radość niewypowiedziana może przeżyć kto, braterstwo? Co to jest? Pozdrowienia podajemy nieraz od braci, którzy są w ciężkim stanie. Mam na myśli tutaj jedno braterstwo w Kawałowie. On braterstwo cierpi, to Ijob. Jego krosty się rozlały. On jest cały w ranach. Jego żona chora na raka. Ze wszystkimi możliwościami przerzutu na wszystko cierpią. I gdy z nimi rozmawiamy, gdy pytamy, jak się czują, oni zawsze się dobrze czują. A dobrze, siostro, dobrze, bracie, się czujemy. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za to, za tamto. Nie mogą uczestniczyć w nabożeństwach, ale cieszę się tym, co było. Pytam się, kto im daje tę siłę? Skąd ci ludzie, ci i inni mają siłę? Skąd to się bierze, braterstwo? Jakiego rodzaju jest ta radość? Jest to radość, braterstwo, o której święty apostoł Piotr powiedział, niewypowiedziana. Radość niewysłowiona jest to radość tylko i wyłącznie dla nowego stworzenia. Tą radość może przeżyć tylko nowe stworzenie, tylko mądre panny, które są wdzięczne Panu Bogu i przeżywają każde jedno doświadczenie z wdzięcznością, z zadowoleniem. Jeśli nie układa się w rodzinie, potrafią znieść się na te wyżyny, aby powiedzieć o tym Panu Bogu. Jeśli nie układa się zboże, są w stanie z wdzięcznością przedstawić to zborowi i są w stanie przedstawić to Panu Bogu. Jeśli nie układa się w ogóle, może w zrzeszeniu na wyższej skale, są w stanie z tym się pogodzić. Nie może ustać cierpienie. Dlaczego nie może ustać? Na zakończenie, braterstwo, chciałbym przytoczyć jeszcze jedno wydarzenie. W trzeciej księdze Mojżeszowej, w 8 rozdziale, jest coś takiego opisane jak poświęcenie kapłanów. Ile trwało dni poświęcenie kapłanów? 7 dni trwało poświęcenie kapłanów. Były składane ofiary, braterstwo. Poświęcenia kapłanów dokonywał Mojżesz, synu Arona i jego synów. I co on tam zrobił, braterstwo? Tam były ofiarowane 2 baranki poświęcenia i 2 cielce związane z tym, razem z tym barankiem. Ale Mojżesz niektóre części z drugiego baranka wziął, położył na ręce Arona i jego synów. I co im powiedział? Dokonujcie ofiary potrząsania, obracania. Braterstwo. Czy wyobrażacie sobie, jak długo można tę ofiarę trzymać na rękach i obracać? Ja nawet nie wiem, w jaki sposób. Czy potrząsać, czy obracać w koło? Jestem pewny, bo jest napisane, że ofiara miała być na rękach Arona i jego synów. Mogli zrzucić tą ofiarę, jak się zmęczyli? Nie mogli zrzucić, tak? To co, musieli się mordować? Mieli radość z tego? Kto miał prawo zdjąć ofiarę z rąk poświęcających się kapłanów? Braterstwo. Czy można zrzucić ofiarę ze swoich rąk? Wszyscy poświęceni ofiarowali Panu Bogu ludzie, gdy złożyli swoją ofiarę, to przyrzekli, że chcemy z Nim cierpieć i z Nim królować. Innej drogi nie ma. Ofiara Chrystusa została wyłożona na ołtarzu. Chrystus Pan jej sam nie zdjął z ołtarza. Ale ta ofiara została zdjęta przez kogo? Przez pozafiguralnego Mojżesza, Boga. Dlaczego? Bo nie została utracona płynność cierpienia. Z ofiarą zawsze wiąże się cierpienie. Możemy być ofiarowani i mamy cierpienie, ale czy nie jest tak, braterstwo, że jesteśmy nieraz bez cierpień, albo całe życie bez cierpień? To się trzeba zastanowić, czy moja ofiara jest na ołtarzu. Bo może tylko służę jako poświęcony, a nie ofiarowany. I nie mam tej płynności cierpienia. Nigdy jej nie miałem. Albo miałem, a utraciłem. Utracić kapłan mógł, gdyż rzucił ofiarę sam. Bez wiedzy Mojżesza ze swoich rąk. Ale takiego przypadku nie było. Ale co to znaczy? To znaczy, braterstwo, że naszą ofiarę z naszego ołtarza może ktoś zdjąć poza Bogiem? Może, braterstwo, ale nie mamy królestwa z Bogiem w ten czas, bo przerwało się nasze cierpienie. Zrzuciły na okoliczności warunki życia, zrzuciły nam nasze przeciwnicy, szatan, ciało, świat i to czwarte, te siły złe, te złe wpływy zabrały nam naszą ofiarę z rąk i nasza ofiara nie będzie mogła znaleźć miejsca w Królestwie Bożym. Ale gdy tą ofiarę Mojżesz zdejmie, prawo Boże, Bóg, i powie: dosyć, bracie, siostro, nieprzerwana jest twoja ofiara, nie straciłeś płynności, dlatego wejdź do królestwa mojego, co daj nam Boże. Amen.